Naszym gościem Jakub Maciejewski, dziennikarz, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A to i rozmowy państwo słuchają dzięki wsparciu i hojności naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wsparcie patronów tutaj w tej chwili będzie bardzo potrzebne, bo z panem redaktorem Maciejewskim wstąpimy na bardzo grząski i niebezpieczny grunt, na którym łatwo się sparzyć. Grunt rewolucji kulturalnej, grunt rewolucji woke, jak to się mówi w Ameryce, albo ideologii gender. Panie redaktorze, jest zapowiedź, że w rządzie Donalda Tuska powstanie Ministerstwo Równości. Kogo i do czego będzie chciał równać Donald Tusk?
Prawica bardzo często i w sumie słusznie ostrzega przed takimi inicjatywami, ale tym razem myślę, że będzie to potwór bezzębny. To Ministerstwo Równości Donald Tusk powołuje dlatego, bo po prostu stwierdzono w lewicowej koalicji, że jest za mało kobiet w rządzie i trzeba jakieś bzdury potworzyć, zaspokoić te kobiety politycznie, więc Ministerstwo Równości, jak twierdzą pogłoski na korytarzach sejmowych, Katarzyna Kotula z Lewicy byłaby tutaj ministrem, ale nie będzie większości sejmowej, aby bardzo konkretne rozwiązania na rzecz tej równości, czyli na przykład przywilejów dla osób LGBT, aby to przeforsować w formie legislacyjnej. Jedynie konwencja stambulska, czyli ta międzynarodowa konwencja, która pod pozorem troski o kobiety wprowadza różne genderowe pojęcia do zapisów prawnych, mogłaby być tu forsowana, ale tu z kolei pan prezydent Andrzej Duda miałby możliwość to powstrzymać. Więc po pierwsze, instytucjonalnie to Ministerstwo Równości będzie ministerstwem inby narodowej. Będą pochukiwali, będą wyzywali pisowców od homofobów, od seryjnych zabójców kobiet, jak to Donald Tusk mówił o politykach Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii wyborczej. Ale na tym pochukiwaniu się skończy. To w ogóle zapowiada się na koalicję igrzysk, więc musi być ministerstwo inby narodowej. Natomiast nie ma instytucjonalnych narzędzi, aby faktycznie jakieś te genderowe, lewicowe rewolucje w Polsce w tej kadencji przeprowadzić.
Nie ma takiego klimatu, ale może jest klimat, nie ma klimatu społecznego, ale może jest klimat polityczny, no bo skoro będzie urząd, będą pieniądze, będą etaty, będzie instytucjonalna podstawa do forsowania pewnych pomysłów, a to już jest dużo.
Ale nie ma większości sejmowej. Zjednoczona Prawica się na to nie zgodzi, a więc 193 głosy. Konfederacja się na to nie zgodzi. Może paru ewentualnie posłów nie dojechać na wybory, bo tam trochę flirtują z różnymi mainstreamowymi biznesami. No ale to już powiedzmy mamy te 205 przeciwko. Ale PSL też się nie zgodzi, bo ma konserwatywny elektorat. I jednak jest też kilku polityków Platformy, może głęboko umoczonych w relacje trzeciej RP, w te zakulisowe intrygi, biznesy i gierki, ale jednak werbalnie no, są anty-LGBT-owscy, jak na przykład nawet Roman Giertych. Myślę, że uzbiera się tutaj wystarczająca liczba, by lewicowych szaleństw nie przeprowadzać. Ale nie tylko instytucjonalne argumenty są przeciwko nim, także personalne. Katarzyna Kotula niedawno zresztą już powołała ze swoimi współpracownikami sejmowymi, powołała parlamentarny zespół do spraw równości społeczności LGBT i wcześniej w poprzedniej kadencji też taki parlamentarny zespół istniał. I tam sobie był Krzysztof Śmiszek, tam sobie był Franek Sterczewski i oczywiście Katarzyna Kotula, Barbara Nowacka, Anna Żukowska. No i cóż z tego? Nic z tego nie wyniknęło. Oni się 12 razy spotkali, ukonstytuowali się, pobrali sobie jakieś tam za to dodatki do diety, spotkali się z politykami Bundestagu niemieckiego, przyjechała do nich komisarz Komisji Europejskiej do spraw równości Helena Dalli. Pogadali, że kobieta ma prawo do przerywania ciąży, autonomia ciała, bla, bla, bla i nic z tego nie wyniknęło. Przecież kiedy nawet lewica miała potężną władzę w Polsce i była protęczowa formalnie, to 2001-2005 w czasach SLD Leszka Millera, powołano nawet Izabelę Jarugę Nowacką na nowo wymyślony urząd pełnomocnika rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. I co, drodzy państwo, i nic. Nie ma jeszcze takiej odwagi. Większym zagrożeniem dla naszych konserwatywnych, patriotycznych wartości jest ten walec kulturowy, który idzie z zachodu. To wszechobecne promowanie LGBT, wszechobecne rozpuszczanie naszych wartości i zachęcanie do takiego permisywnego życia, wyśmiewanie rodziny, tradycyjnego modelu pewnej hierarchii społecznej, uderzanie w Kościół różnymi kłamstwami, dezinformacją i prowokacjami. Ale ci politycy, to jest banda nieudaczników, będą świetnie pohukiwać, będą świetne lajki zbierać na TikToku, i nic z tego nie wyniknie.
To może być dla prawicowych partii, dla prawicowych środowisk myśl pocieszająca, ale jeszcze trochę popytam, bo jednak widać, że Donald Tusk chce jakoś coś tej lewicy dać, że wiedząc, że nie ma większości, chce jakoś ten obszar lewicowy zagospodarować. To jest tak, że Donald Tusk uznał, że się umości politycznie po lewej stronie, że będzie realizował lewicową agendę także w swoim rządzie, żeby sam elektorat przejmował. Może budować bazę pod wybory Rafała Trzaskowskiego, a może budować też bazę pod kolejne wybory albo pod pewne roszady jeszcze w tej kadencji parlamentu.
Donald Tusk ma bardzo przyjaznego sobie partnera na lewicy. Człowieka, który mógłby śmiało w urzędzie patentowym uzyskać patent na polityczne lenistwo. Włodzimierz Czarzasty nie walczy o nic dla lewicy. Przecież teoretycznie należałoby mu się, jak psu Buda, ministerstwo, ale Włodzimierz Czarzasty tego nie chce. Nie chce się przepracowywać, chce sobie 2 lata poczekać na marszałkowanie Sejmu, gdzie też się przepracowywać nie będzie. Partia Razem poprze rząd Donalda Tuska, ale nie wejdzie do rządu. Mimo wszystko, choć my jako konserwatyści możemy się nie zgadzać z członkami partii Razem, nie można im odmówić i pewnej ideowości, i konsekwencji, i pracowitości. Natomiast reszta lewicy jakoś się tam nie pali, są intrygi między nimi, wycinanie się nawzajem, walka o stanowiska i taka fasadowość lewicowa, czyli żeby parę kobiet wepchnąć na nic nieznaczące urzędy, ale żeby można było formalnie mówić tu o parytetach. Sam Donald Tusk przez lata jednak unikał w jakiś sposób takich sporów o sprawy obyczajowe, bo to liberałom nigdy nie jest do końca na rękę. Na kampusie Polska Rafała Trzaskowskiego Donald Tusk mówił młodzieży: związki partnerskie to będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą się zajmę. I co? I nic. Pohukiwanie, inba, antypisowskie igrzyska. To nie są ludzie, którzy mają rządzić Polską. To są ludzie, którzy mają odsunąć PiS od władzy, mają przeforsować wielkie interesy i lobby wiatrakowe jest tu naprawdę tylko wierzchołeczkiem wierzchołka góry lodowej, a nie wprowadzać jakieś zmiany, które obiecali swoim wyborcom.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale jeżeli przy lewicy jesteśmy, jak to jest? Rzeczywiście może tak się zdarzyć, że nagle partia Razem odejdzie, że ta lewica się podzieli na tą, która chce konsumować. Trochę jak Barbara Nowacka, szlak jest przetarty. Bartosz Arłukowicz, można by wymieniać na pęczki polityków lewicy. To jest stara komunistyczna lewica, pan Cimoszewicz, pan Miller na przykład. To jest masa osób, które z lewicy przeszły do Platformy, do Koalicji Obywatelskiej pod skrzydła Donalda Tuska i ta lewica się w tej kadencji podzieli na tą, która chce konsumować już z panem Czarzastym, marszałkiem, frukta władzy w Platformie i ta, która chciałaby się poszarpać dookoła partii Razem, czy raczej tam takich odśrodkowych pomysłów czy tendencji nie będzie?
Są. Oczywiście, że lewica jest podzielona na liberalny salon, który po prostu nosi sobie czerwone spinki do mankietów i tęczowe krawaty i myśli, że to wystarczy jako lewicowość. I faktycznie tych ideowców, mówię, z którymi można się nie zgadzać, ale warto ich szanować za upór i konsekwencje. I tutaj na przykład w blokach startowych do Tuska przybiera, jest już gotowy Tomasz Trela, wieloletni współpracownik Platformy Obywatelskiej w Łodzi. To jest taki świetny modelowy przykład koncesjonowanej lewicy. On był wiceprezydentem, on lewicowiec, wiceprezydentem liberalnej Hanny Zdanowskiej. Kandydował przeciwko niej w wyborach samorządowych na prezydenta miasta, ale tak by nie wygrać, ona go i tak zatrudniła, przecież teoretycznie swojego rywala, teoretycznie człowieka, który chciał ją wysadzić z siodła. Ale nie, chodziło tylko o układ, bo ona mu pomagała wypromować się w wyborach samorządowych, żeby był bardziej rozpoznawalny jako późniejszy kandydat do Sejmu. I to jest właśnie typowy deal liberałów z lewicowcami. Usiedli przy stole i mówią, dobra, to wy jesteście liberałowie, my jesteśmy lewicowcami, ale tam przy stole się ze wszystkim dogadamy, tylko musimy mieć media, żeby ten totalny bullshit wciskały Polakom. I to jest ten plan realizowany. Część lewicy w Polsce taka jest, dlatego ona nie zyskuje wiarygodności nawet u progresywnych wyborców, a partia Razem jest po pierwsze za słaba, za małe ma poparcie, za mało ma pieniędzy w tym układzie koalicyjnym z nową lewicą, a poza tym jest za mało cyniczna. Tacy ludzie jak Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty czy Tomasz Trela śmiało rozgrywają Paulinę Matysiak czy Adriana Zandberga z tymi układami z Tuskiem i podziałem pieniędzy w łonie lewicowej koalicji.
To jak będzie ta rewolucja a la Donald Tusk, rewolucja lewicowa pod przywództwem premiera Tuska wyglądać? Powołany został zespół do spraw kobiet, odbyło się pierwsze posiedzenie, tam panie podjęły decyzję, że będą tańczyć przed Sejmem w ramach akcji One Billion Rise, będą tańczyć przeciwko łamaniu praw kobiet, będą też panie, które się zajmują przemocą wiele lat, tak je prezentowano, będzie to Ministerstwo Równości. Cokolwiek z tego się wykluje, czy tylko będzie dużo materiałów do memów i dużo śmiechu?
W tej kadencji nie ma szans na przełom progresywistów, dzięki Bogu. I ten taniec, który się odbywa w lutym, taniec One Billion Rising, czyli tych kobiet, które rzekomo były gwałcone, miliard kobiet na świecie miało być zgwałconych. Panie, które będą tańczyć w kolorowych sukienkach, w budynkach Parlamentu Rzeczpospolitej, same nie wiedzą, co robią. To jest taka naprawdę prymitywna błazenada. Sama inicjatywa powstała po publikacji przez feministyczną amerykańską pisarkę Eve Insler, takiej książki Monologii Waginy. Ja bym chciał ją słuchaczom Radia Wnet zacytować, ale się wstydzę. Jest obleśna, obrzydliwa, jest prymitywna ta książeczka, ale chciałbym, żeby tańczące panie, może potem będziemy odpytywać z monologów Waginy i w Insler. Może nawet tam są takie pytania retoryczne w tej książce, w monologach Waginy. Może któryś z dziennikarzy, ja chyba nie, miałby odwagę zadać te pytania z monologów Waginy tańczącym senatorkom i posłankom, bo to jest po prostu miks różnych fanatycznych postulatów z problemami psychicznymi tych, którzy biorą w tym udział. Ale jeszcze powiem w ramach anegdoty, że sama Eva Insler, ta feministka, dziś jest już postrzegana jako skrajnie prawicowa, bo uznaje na przykład, że kobiety to te, które mają waginy. Więc monologi waginy i One Billion Rising to też już jest passé, a nasza lewica nie nadąża za już prawie 60 różnymi kulturowymi płciami, które się na Zachodzie rozwijają. Myślę, że warto ich też zabijać śmiechem, memami, bo naprawdę są, ta nasza obóz progresywny jest absolutnie słaby, chociaż mówię, nie lekceważymy tego zagrożenia, które idzie z Zachodu, z instytucji międzynarodowych, z Komisji Europejskiej, z Konwencji Stambulskiej, no i kultury, wszędobylskiej kultury prymitywnych celebrytów lansujących ten LGBTyzm i genderyzm, zwłaszcza do głów najmłodszych naszych obywateli.
No i my nic tak nie robimy, jak walczyć z celebrytkami, zwłaszcza tymi plastikowymi, wylewającymi się z ekranu telewizora, bo nic tak nie ma takiej niechęci, jak między radiem a plastikową telewizją reklamową. Więc będziemy o tym opowiadać, bo to i ważne, i śmieszne, pożyteczne, z przyjemnym połączone. Jakub Maciejewski był naszym gościem, dziennikarz, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.